I przenosimy się na zupełnie inne listy wyborcze. W studio Marian Piłka, Prawica Rzeczpospolitej, startuje z list ruchu Kukiz 15, sejmik wojewódzki województwa mazowieckiego. Dobrze powiedziałem? Numer jeden.
Dobrze, dzień dobry państwu.
Numer jeden na tej liście?
Tak.
Jak się pan ma?
No przede wszystkim jestem zmęczony, bo to już koło miesiąca prowadzi się intensywną kampanię. W związku z tym dzisiaj jest ostatni dzień. Omal nie zaspałem dzisiaj, to znaczy wstałem 6:20. Normalnie wstaję około godziny 4 rano. W związku z tym jak się zbudziłem o 6:20, to byłem przerażony, że po prostu zaspałem.
A jak to się stało, że Prawica Rzeczpospolitej startuje razem z Kukiz, z ruchem Kukiz 15, a nie z Prawem i Sprawiedliwością?
Z bardzo prostego powodu. My w 2012 roku zawarliśmy porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością. Dotyczyło ono wyborów i parlamentarnych, i samorządowych, i europejskich. I w wyborach samorządowych 4 lata temu zostaliśmy po prostu, ta umowa została przez PiS złamana, dlatego że umowa przewidywała, że w każdym okręgu będziemy do sejmików mieli prawo wystawić na listach PiSu swojego przedstawiciela. PiS nie dopuścił w połowie naszych przedstawicieli na listy. W wyborach parlamentarnych 3 lata temu mieliśmy zagwarantowane, że w każdym okręgu będziemy mieli swojego przedstawiciela. Mniej więcej ponad 2/3 naszych kandydatów nie dopuszczono na listy. PiS po prostu złamał to porozumienie. Natomiast ruch Kukiz jest szerokim ruchem obywatelskim, który ofiarował nam możliwość startu ze swoich list do samorządu wojewódzkiego.
Ale przecież po wyborach samorządowych były wybory prezydenckie, potem były wybory parlamentarne, także w sekwencji tych zdarzeń ruch Prawica Rzeczpospolitej występowała na listach Prawa i Sprawiedliwości.
W wyborach prezydenckich nie.
Ale parlamentarnych.
Ale to jeszcze raz, bo chyba pan nie chwycił tego, co powiedziałem. W wyborach parlamentarnych mieliśmy zagwarantowane w tym porozumieniu, że w każdym z 41 okręgów do Sejmu mamy prawo wystawienia swoich kandydatów. I PiS nie dopuścił w ponad 2/3 naszych kandydatów na listy wyborcze, czyli złamał to porozumienie.
W wyborach parlamentarnych, nie samorządowych, tylko
w samorządowych w połowie okręgów, a w wyborach parlamentarnych w około 2/3.
Pana specjalizacja to jest geopolityka bardziej niż polityka samorządowa.
W tej kadencji byłem, jeszcze jestem radnym sejmiku wojewódzkiego. Oczywiście byliśmy w tym sejmiku w opozycji, ale mimo to udało nam się przeforsować uchwałę dotyczącą leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. W szpitalu brudnowskim został ten program uruchomiony. Już urodziły się pierwsze dzieci z tego programu. W związku z tym angażowałem się przez cały ten czas w działania samorządowe. Oczywiście będąc w opozycji, to jest znacznie trudniejsza sytuacja niż będąc w układzie rządzącym danym samorządem, ale nie tylko Prawica Rzeczpospolitej, ale PiS też był w opozycji i w przeciwieństwie do PiSu, PiSowi nic nie udało się zrealizować, a nam przynajmniej tą kwestię się udało zrealizować.
W wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego właściwie chodzi o detronizację wieloletniego, wielokadencyjnego marszałka Struzika. Jak pan ocenia marszałkowanie?
Znaczy przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że nastąpiło bardzo duże zadłużenie sejmiku mazowieckiego. Myślę, że to było spowodowane zwłaszcza nie w tej kadencji, chociaż w tej kadencji także, ale przede wszystkim w poprzedniej. Przede wszystkim inwestycjami, które miały na celu zapewnienie popularności Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. I myślę, że w jakiejś mierze ten polityczny cel Struzik dokonał. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że z tych badań, które są, wynika, że PiS na pewno wygra wybory do samorządu wojewódzkiego, ale może brakować jednego, dwóch mandatów do zdobycia większości. Jeżeli ruch Kukiz nie wejdzie, to nie będzie możliwości większości, najprawdopodobniej nie będzie możliwości większości prawicowej w samorządzie wojewódzkim.
I wtedy koalicja PSL, Platforma Obywatelska będzie dalej rządzić w województwie mazowieckim, bo tak jest.
To jest bardzo prawdopodobny wariant.
Powiedział pan duże zadłużenie województwa mazowieckiego, ale duże to znaczy jakie?
No takie, że trzeba spłacać do roku 2039.
2039, ale w miliardach złotych.
Jest, jak na budżet, to całe zadłużenie nosiło 1 900 000 000. Ono się teraz po trochu zmniejsza, ale nadal to jest ogromny ciężar dla województwa.
A jak rządzi marszałek Struzik? Co wybudował marszałek Struzik?
Nie, no czas jasno powiedzieć, że zwłaszcza w tej kadencji jest duży przepływ pieniędzy, również pieniędzy nie tylko europejskich, ale także pieniędzy z podatków. W związku z tym można powiedzieć, że te pieniądze są wykorzystywane na różne cele. Natomiast myślę, że warto przemyśleć na nowo priorytety polityki samorządu wojewódzkiego, bo na przykład mamy program remontów dróg wojewódzkich. Te drogi są remontowane, nawet niektóre są w już dobrym stanie, natomiast nie buduje się na ogół, bo są wyjątki, na ogół poboczy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrastający ruch samochodowy, no to powiedzmy sobie szczerze, że często te drogi będą po prostu za ciasne, czy nie będą tworzyły dostatecznego komfortu i bezpieczeństwa w jeździe. A zatem trzeba sobie jasno powiedzieć, że na przykład jeżeli chodzi o kwestię budowy infrastruktury, tutaj trzeba zmienić. Także trzeba zmienić inną rzecz. Dlatego, że w takich miastach, czy raczej powiatach, ale miastach jak Maków Mazowiecki, Ostrołęka, Mińsk Mazowiecki, mamy do czynienia z sytuacją braku transportu publicznego, co zwłaszcza dla mieszkańców wsi jest zasadniczym problemem, bo można powiedzieć, że powstała swego rodzaju bariera komunikacyjna, która dla tych mieszkańców jest istotną barierą w znalezieniu pracy, poprawy własnego statusu materialnego i tak dalej. Trzeba sobie także powiedzieć, że powinniśmy w znacznie większym zakresie położyć nacisk na rozwój kultury na terenach pozawarszawskich. Na przykład w moim przekonaniu sejmik powinien dofinansować funkcjonowanie czy stworzenie stałego teatru, bo budynek teatru na przykład w Siedlcach jest, tam się odbywają, przyjeżdżają zespoły teatralne, ale stałego teatru w Siedlcach czy w Ostrołęce. Nie ma na przykład programu, o co ja postulowałem, ochrony dziedzictwa drewnianego tego drobnego przemysłu wiejskiego, jak na przykład wiatraków, młynów wodnych, kuźni. Wiatrak kiedyś był elementem charakterystycznym dla polskiego krajobrazu. To już jest znikające. To jest ostatni moment, żeby te ostatnich mokichanów jeszcze uratować. A zatem trzeba, że tak powiem, zmienić trochę priorytety, z którymi mamy dzisiaj do czynienia.
Mówi pan bez kartki, więc wygląda na to, że ma pan te problemy przemyślane, że pan te problemy zna. Teraz zabawię się trochę w dziennikarza telewizyjnego i zadam pytanie i powiem, ma pan 45 sekund na odpowiedź, jak pan ocenia 3 lata rządów dobrej zmiany.
Mam mieszane uczucia, dlatego, że są rzeczy, w których są dobre, na przykład kwestia uszczelnienia VAT-u. Kwestia 500+, w moim przekonaniu jest to, przypomnę, że to było już w programie PiS-u w 2005 roku i potem zostało wyrzucone do kosza. Sam pomysł dobrze, źle wykonany, dlatego, że musi być progresja na trzecie dziecko, dlatego, że inaczej, jeżeli nie upowszechnimy modelu rodziny z trójką dzieci, czy modelu rozwojowego, nie pokonamy tej katastrofy demograficznej. Natomiast w moim przekonaniu prawdziwy mąż stanu wydobywa nawet ze swoich przeciwników, że tak powiem, najbardziej pozytywne elementy. Natomiast boss partyjny tylko dzieli czy antagonizuje społeczeństwo. W moim przekonaniu zabrakło tego elementu, żeby przezwyciężyć te negatywne cele, cechy również opozycji, bo ja nie chcę tutaj, że tak powiem, chcę powiedzieć, że opozycja ma wiele zdecydowanych zmiany chce, ale jedną z zasadniczych błędów dobrej, tak zwanej dobrej zmiany jest postępujący zwrot w lewo. I to widać w sprawie ochrony życia, w sprawie gender, w sprawie armii europejskich, i którą postuluje i premier Morawiecki, i Jarosław Kaczyński. To są bardzo niebezpieczne tendencje, i w sprawie imigracji to jest widać wyraźny zwrot w lewo, krok po kroku, tak, nie tak jak to było za rządów PO. Tutaj mamy do czynienia z taką tendencją, która jest agendą zdecydowanie lewicową, ale podawaną w takim sosie patriotyczno-religijnym. I ten zwrot mnie bardzo niepokoi.
W kierunku gender?
Dlatego, że rząd odmówił wycofania ratyfikowanej konwencji genderowej. Gdy był w opozycji, gdy od PiSu nic nie zależało, wtedy wygłaszał bardzo ostre oceny tej konwencji. Natomiast po dojściu do władzy odmówił wycofania tej konwencji. W związku z tym tutaj mamy do czynienia z bardzo niepokojącymi czynnikami. Ostatnią zapowiedzią Jarosława Kaczyńskiego było to, że nie wyklucza koalicji z SLD. To jest coś więcej niż tylko układ polityczny. Dlatego jest, bo to jest dopuszczenie do uznanie tradycji zdrady narodowej, systemu totalitarnego, wysługiwania się obcym jako część polskiego dziedzictwa. To są rzeczy niedopuszczalne i w moim przekonaniu ten zwrot w lewo PiSu jest bardzo niebezpieczny.
A w geopolityce, no bo zapisałem sobie gender, Armia Europejska i jeszcze był jeden punkt krytyczny, co to było?
Armia Europejska, gender, ochrona życia, imigranci.
A imigranci?
Tak.
Co ma pan na myśli?
No przede wszystkim z jednej strony mamy deklarację przeciwko wpuszczaniu imigrantów, a z drugiej strony mamy, można powiedzieć, masowy napływ imigracji do Polski. To widać na ulicach Warszawy, ale to także potwierdzają statystyki rządowe. W związku z tym tutaj mamy do czynienia z jednej strony z czynami, a z drugiej strony słowami, które zasłaniają rzeczywiste czyny i intencje.
A na jakie zdarzenie, jedno zdarzenie geopolityczne by pan zwrócił uwagę słuchaczy teraz?
Znaczy, jeżeli chodzi o to, co dla Polski jest perspektywicznie groźne, to jest narastający konflikt amerykańsko-chiński. Amerykanie nie powstrzymają Chin bez dogadania się z Rosją i dlatego też zasadniczą sprawą jest, a Rosji czymś trzeba będzie zapłacić. Dlatego też ja postulowałem w swoich artykułach zwiększenie nakładów na armię do 3%, do 3% PKB. Dzisiaj mówię, że w krótkoterminowej a nawet do 4%. Natomiast propozycja, żeby w 2030 roku nastąpił wzrost nakładów na armię do 2,5%, jest po prostu tylko grą pozorów. To jest w gruncie rzeczy nie odpowiedzią na zasadnicze wyzwanie geopolitycznego zagrożenia, które narasta, a które nie istnieje niestety w świadomości społecznej.
Ale 3% czy 5% to i tak, jeśli chodzi o militarne znaczenie i porównanie z tym, czym dysponuje Rosja, to jest niewiele. Czy Chiny?
Panie redaktorze, nam nie grozi konflikt z Chinami, natomiast Rosja ma cały szereg wyzwań i my musimy mieć armię, co najmniej 150 tysięcy armii, którą można wyprowadzić w pole. Dzisiaj w pole możemy wyprowadzić 30 tysięcy, przy całej armii około 100 tysięcy. To jest zdecydowanie niewiele. Nawet zapowiedź stworzenia czwartej dywizji jest pod pewnymi względami pozorna, dlatego że
bazy amerykańskie, rakiety amerykańskie, antyrakiety amerykańskie.
Pozwolę pan skończę, jeżeli chodzi o tą propozycję czwartej brygady, czwartej dywizji. Otóż ta czwarta brygada, czwarta dywizja ma się składać z dwóch istniejących dywizji i jednej nowo powołanej. To jest stanowczo, to jest brak docenienia narastających zagrożeń, jakie niesie współczesność.
O geopolityce porozmawiamy i o armii, i o bezpieczeństwie przy następnej okazji, jeśli pan pozwoli.
Z wielką przyjemnością.
Zachęcam też do pisania artykułów do Kuriera Wnet. Duża, niecodzienna gazeta. Czyta pan czasami?
Przed tym programem przejrzałem jeden artykuł na tematy demograficzne, ponieważ ja się problematyką demograficzną interesowałem od wielu lat i pisałem na te tematy, które były. Niestety te moje postulaty, które formułowałem przez długi czas, to było jak rzucanie grochem o ścianę.
I ciekawy artykuł.
Bardzo ciekawy, tak.
No, warto czytać Kurier i warto z nim współpracować. Państwa też zachęcam do czytania Kuriera Wnet. Marian Piłka, Prawica Rzeczpospolitej na listach i wspólnie z ruchem Kukiz 15, jedynka do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z tych list. Był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Na zegarze godzina 7:49. Żeby zaczerpnąć oddechu, przenosimy się do Wrocławia. Tam jest redaktor Krzysztof Kunert. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Finisz kampanii wyborczej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku przebiega jak?
Finisz kampanii samorządowej na Dolnym Śląsku we Wrocławiu przebiega dość spokojnie. Karty zostały rozdane, leżą na stole. Wydaje się nawet, że są dość czytelne, chociaż oczywiście nie są oznaczone, jak to w demokracji. A co leży na stole? Na stole jest z jednej strony koalicja. Ja ją nazywam koalicją liberalno-lewicową. To jest, mówimy o Wrocławiu. To jest koalicja począwszy od Platformy Obywatelskiej poprzez Nowoczesną, skończywszy na SLD. To jest koalicja, która została zmontowana przez Rafała Dudkiewicza oraz Grzegorza Schetynę. To są główni gracze, którzy w końcu doszli do porozumienia po wielu miesiącach bojów i wystawiania wspólnych kandydatów, odrębnych, przepraszam, kandydatów. Dość powiedzieć, że Nowoczesna w pewnym momencie we Wrocławiu miała dwóch kandydatów na prezydenta. Od pewnego momentu, kiedy doszło do porozumienia między tymi środowiskami, jedynym kandydatem popieranym jest urzędnik, nikomu właściwie nieznany urzędnik magistratu Jacek Sutryk. I to jest ta jedna mocna, powiedziałbym bardzo mocna karta na naszym stole. Ta druga karta, równie silna, to środowisko Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu, które popiera poseł Mirosławę Stachowiak-Różecką. Pani poseł jest kandydatem właśnie PiSu tutaj we Wrocławiu. Sondaże wskazują na to, że są jeszcze oczywiście inni kandydaci niezależni. Niezależni we Wrocławiu oznacza najczęściej tych kandydatów, którzy w jakiś sposób, czy środowiska, które w jakiś sposób skłóciły się z Platformą Obywatelską, z Rafałem Dudkiewiczem i próbują jakby samodzielnie, autonomicznie działać. Natomiast one de facto w tej chwili się nie liczą. Wszystko zmierza do tego, jeśli chodzi o Wrocław, że dojdzie do drugiej tury z bardzo dużą przewagą Jacka Sutryka popieranego właśnie przez Rafała Dudkiewicza i te środowiska, które omówiłem z panią poseł Mirosławą Stachowiak-Różecką. I będzie druga tura, kampania ze strony Prawa i Sprawiedliwości. W mojej ocenie we Wrocławiu jest spokojna, właśnie zmierza do tego, żeby ta druga tura była, żeby w tej, a druga tura to wiadomo, nowe rozdanie, jeden na jeden i tu różne rzeczy się mogą wydarzyć. To jeśli chodzi o Wrocław, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, tu również nie było znaczących fajerwerków. Wydaje się, że tutaj również ta sytuacja, która jest we Wrocławiu, przełoży się na sejmik i tu również środowiska w jakimś stopniu związane z Platformą Obywatelską, związane z Rafałem Dudkiewiczem, z Grzegorzem Schetyną, po prostu ten sejmik na dziś dzień przejmą, a Prawo i Sprawiedliwość, czy w Radzie Miejskiej Wrocławia, czy właśnie w sejmiku, będzie bardzo silną, ale opozycją.
Czyli nic nowego ani w województwie dolnośląskim, ani w Wrocławiu najprawdopodobniej się nie zdarzy. W poprzednich wyborach kandydatka Prawa i Sprawiedliwości miała, tu nie pamiętam, czy 44, czy 47% poparcia. Przekroczy ten próg w czasie tej kampanii, czy nie?
Wydaje się, że nie jest to możliwe. 4 lata temu prawicowa kandydatka, można powiedzieć, w pewnym sensie zebrała całe to niezadowolenie społeczne, które się wytworzyło wokół Rafała Dudkiewicza. No dość powiedzieć, wielkie imprezy, gigantomania z jednej strony i mówienie o tym wrocławianom i faktycznie realizowanie różnych wielkich imprez, a z drugiej strony stoimy w korkach od lat i stoimy w coraz większych korkach. Wiele środowisk cały czas powtarza postulaty, że deweloperzy za bardzo rządzą się i panoszą po Wrocławiu. Czy ta sytuacja się już zaczęła zmieniać, ale mimo wszystko kwestia żłobków, kwestia przedszkoli. To było duże niezadowolenie i faktycznie ta kandydatka 4 lata temu to niezadowolenie jakby zebrała i zsumowało się jakby w postaci głosów dla niej. Czy tak będzie tym razem? Wydaje się, że nie, że Rafał Dudkiewicz odrobił lekcję. Zresztą no, nie on kandyduje, oficjalnie kandyduje jego, namaszczona przez niego osoba, ale też kampania jest inaczej prowadzona. Wrocław jest no, wręcz zasypany ulotkami, billboardami, reklamami, czy w internecie, czy w przestrzeni publicznej tego obozu szeroko rozumianego liberalno-lewicowego. Prawo i Sprawiedliwość, no może poza panią poseł, która faktycznie jest i na billboardach, i ulotkę można spotkać, czy nawet próbuje jakichś niekonwencjonalnych zagrań w kampanii wyborczej, to właściwie nie istnieje. Tu nie ma proporcji. Więc kampania ponadto Jacka Sutryka prowadzona jest w sposób profesjonalny, spokojny. No widać, że to środowisko pewnie zmierza do tego, aby na kolejne 5 lat we Wrocławiu przejąć władzę, czy również dogadać się i mieć u władzy, jeśli chodzi o Sejm.
To delikatnie pan powiedział w takim razie o kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział pan, że jest umiarkowana, czy użył pan słowa stonowana, a chodzi o to, że jest niewidoczna.
No w gruncie rzeczy, tak można powiedzieć, to na pewno nie jest taka kampania, jaką prowadzi w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość. Absolutnie. To jest spokojnie. No mam wrażenie, powtarzam, odnoszę wrażenie, że jakby celem, jeśli chodzi o wybory samorządowe we Wrocławiu, celem jest jakby druga tura. Nie jak. Druga tura, czyli tutaj, żeby żaden pomniejszy kandydat nie zagroził temu, żeby Mirosława Stachowiak-Różecka była w drugiej turze. Jeśli chodzi o Radę Miejską Wrocławia, no ostatnie sondaże dają Prawu i Sprawiedliwości 14 mandatów. 14 mandatów to jest dokładnie tyle samo, ile ma do tej pory, miało przez większość kadencji. W sejmiku siły związane z Rafałem Dudkiewiczem, z Grzegorzem Schetyną w koalicji, no, są nie do pobicia. Prawo i Sprawiedliwość również będzie silne, ale będzie w opozycji.
Bardzo.
Nic takiego się nie wydarza, co by, przynajmniej na tą chwilę, co by mogło to zmienić.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wrocławia. Redaktor Krzysztof Kunert opowiedział nam o tym, co tam się dzieje. Na zegarze godzina 7:58.